Duchu Święty, dotykaj naszych serc, przemieniaj je, napraw to, co zepsute, posklejaj to, co popękało, poszywaj to, co się rozpruło i spraw, aby nasza wiara, nasza miłość, nasza nadzieja były bardzo mocne i silne. Drodzy Państwo, otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Ciągle jesteśmy w drugiej, dużej części katechizmu, celebracja misterium chrześcijańskiego i w ostatnich już kilku tygodniach omawiamy siedem sakramentów Kościoła. Obecnie zatrzymujemy się przy sakramencie święceń. Już w poprzednich katechezach powiedzieliśmy sobie, że istnieją trzy stopnie święceń. Święcenia biskupie, święcenia prezbiterów i święcenia diakonów. Powiedzieliśmy sobie, że święcenia biskupie to pełnia święceń. Prezbiterów to współpracowników, to święcenia współpracowników biskupów, a diakonów święcenia są przeżywane, są dokonywane dla posługi. Powiedzieliśmy też, że biskupi to następcy apostołów. Oni pełnią misję nauczania, uświęcania, rządzenia, kierowania inaczej. Jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, misja, zadanie. Otrzymawszy Ducha Świętego, podejmują rolę, jak mówi katechizm, samego Chrystusa, nauczyciela, pasterza i kapłana. Bardzo trudne zadanie, niełatwe dzisiaj, bardzo ważne, bardzo potrzebne. Stąd apelowaliśmy do Państwa podczas katechezy, by ciągle otaczać wielką modlitwą w ogóle stan kapłański tych, którzy przyjmują święcenia, czy są to właśnie biskupi, kapłani, prezbiterzy czy diakoni, ale jakoś mocno szczególnie, bo na tym pierwszym froncie są biskupi w tym sensie, że są odpowiedzialni, o tak bym powiedział, przed Bogiem przede wszystkim za troskę o powierzony lud, o to, żeby ich prowadzić drogą zbawienia do wieczności, do nieba. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o święceniach prezbiterów i mam nadzieję, że nam starczy czasu jeszcze o święceniach diakonów. Święcenia prezbiterów to święcenia współpracowników biskupów. I już tutaj pada odpowiedź, kim są prezbiterzy. Może częściej mówimy kapłani, ale jest to tożsame prezbiterzy. Współpracownicy biskupów są święceni w celu wypełniania apostolskiego posłannictwa przez Chrystusa. Możemy powiedzieć tak prosto, że są przedłużeniem rąk Chrystusa, kapłana, nauczyciela, proroka tutaj na ziemi. Sprawują w jego imieniu sakramenty święte, no są na wielu liniach frontu, że tak powiem, frontu tej ewangelizacji. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego: Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat za pośrednictwem swoich apostołów, ich następców, to znaczy biskupów, uczynił uczestnikami swego uświęcenia i posłannictwa. Oni zaś w sposób prawomocny przekazali misję swego posługiwania w różnym stopniu różnym osobom w Kościele. Zadanie posługi biskupiej zostało przekazane prezbiterom w podporządkowanym stopniu, aby ustanowieni w stanie prezbiteratu byli współpracownikami stanu biskupiego. To jest to, co powiedzieliśmy. Święcenia prezbiterów są święceniami współpracowników biskupów. I dzieje się to w celu należytego wypełnienia apostolskiego posłannictwa powierzonego przez Chrystusa. Iść i nauczać, iść i chrzcić, iść i błogosławić, idźcie i nauczajcie, Jezus powiedział, prawda? Iść, wstać i iść, działać. Tak jak on obchodził wioski i miasta, sam mówił, że Syn Człowieczy nie ma, gdzie by miał głowę skłonić. Pamiętamy, kiedy przeglądamy kolejne karty Ewangelii, jak wyglądało to życie Jezusa, te 3 lata jego tej misji, gdy chodził, nauczał, błogosławił, to było chodzenie od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka, głoszenie dobrej nowiny. I takie zadanie apostolskie właśnie mają podejmować prezbiterzy, którzy są, jak już powiedzieliśmy, współpracownikami stanu biskupiego. To jest bardzo ważne, że nie działają na własną rękę, ale współpracują ze stanem biskupim i zaraz do tego dojdziemy. Przede wszystkim właśnie są podporządkowani, są posłuszni biskupowi. Nie działają według, przepraszam za wyrażenie, jakiegoś prywatnego pomysłu, już nie chcę powiedzieć widzimisię, ale zawsze działają we współpracy z biskupem, są mu posłuszni tam, gdzie poleci pracować, posługiwać, tam dany kapłan, prezbiter idzie i musi być posłuszny. To jest zawsze gwarancja też błogosławieństwa Bożego. Nawet jeśli czasami, tu tak troszkę wchodzę w dygresję, nawet jeśli danemu kapłanowi by ta czy inna placówka, to czy inne miejsce posługiwania, jakaś mała wioseczka może wydająca się być, przepraszam, nikomu nie ujmując, bez jakichś perspektyw rozwoju, prawda, to też tam działa Bóg. I tutaj tak na marginesie przypomina mi się, kiedy zostałem księdzem już tych ładnych paręnaście lat temu, to spotkałem takiego proboszcza, już nie żyje, świętej pamięci, proboszcz z malutkiego Chłapowa nad morzem, budował tam kościół, spotkał mnie gdzieś na stacji paliw i zapytał, gdzie będziesz pracował. I ja powiedziałem, że jeszcze nie wiem, bo nie mam dekretu, bo dopiero od kilku dni jestem księdzem, jestem teraz na wakacjach u mamy, już po pierwszych prymicjach, po tych pierwszych mszach, spotkaniach, wiele entuzjazmu, radości, ale czekam ciągle na dekret, na informację, gdzie będę posługiwał. I on tak się uśmiechnął i mówi: nie martw się, tam gdzie cię poślą, czy to będzie duże miasto, czy to będzie wioska, pamiętaj, tam zawsze będzie ołtarz, tam zawsze będą ludzie, którym będziesz służyć i na pewno na 100% jest Pan Bóg, ołtarz, ludzie i nad tym wszystkim Pan Bóg. Także czy to będzie wielkie, potężne miasto w Polsce czy za granicą, czy to będzie malutka wioska, to tam będzie ołtarz, pamiętaj. Tam będą ludzie, którym trzeba służyć. I nade wszystko, co jest najpiękniejsze i najważniejsze, będzie Pan Bóg, który cię tam posyła i który cię będzie błogosławił. To były pierwsze dni mojego kapłaństwa, jak bardzo mi to utkwiło w głowie. I gdziekolwiek dane mi było być, to jakoś gdzieś to wraca. I tak naprawdę jest. Czy była to parafia, czy było to posługiwanie w tak zwanym duszpasterstwie powołań, czy misja zagraniczna, Niemcy, Australia. Czy teraz Radio Maryja, to też tutaj jest ołtarz, są ludzie, może nie bezpośrednio przede mną, ale za mikrofonem, gdzieś przy radioodbiornikach, no i Pan Bóg nad tym wszystkim, więc wszystko się sprawdza, co ten ksiądz Wiesiu, o tak się nazywał, Wiesiu, mi powiedział. Właśnie, ale to wszystko musi być we współpracy z biskupem, który posyła, który wskazuje, w naszym wypadku jeszcze kapłanów zakonnych jest przełożony wyższy, zakonny, który też ma taką rolę mianowania, kierowania na dane placówki. Czytamy dalej w katechizmie katolickiego. prezbiterzy, jako że związani są ze stanem biskupim, uczestniczą we władzy, mocą której sam Chrystus buduje swoje ciało, uświęca je i nim rządzi. Dlatego kapłaństwo prezbiterów zakłada wprawdzie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, udzielane jest jednak przez ten specjalny sakrament mocą którego prezbiterzy, dzięki namaszczeniu Ducha Świętego, zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i wskutek tego upodabniają się do Chrystusa kapłana, tak iż mogą działać w osobie Chrystusa głowy. Działają in persona Christi, w imieniu Chrystusa. To jest też duża odpowiedzialność, to jest też potężna władza. Może nieraz kapłani, my sobie nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Może na początku tak, a później, ja nie chcę tutaj oczywiście generalizować, ale może być tak, że się do pewnych funkcji, posług, zadań, nawet sakramentów siedzieć gdzieś tam człowiek przyzwyczai i już nie czuję tej wielkiej wagi sakramentu na przykład. Oczywiście wie, że to jest rzecz święta, ale nie sprawuje tego tak, jakby to było pierwszy raz, z takim przejęciem, z takim namaszczeniem oczywiście. Dlatego ciągle trzeba modlitwy za kapłanów, żeby mieli świadomość, jaką wielką otrzymali władzę, ale jaką wielką też mają odpowiedzialność za to, do czego zostali posłani. Żeby sprawować święte sakramenty, żeby, mówiąc bardzo ogólnie, krótko, dawać Boga ludziom. Dawać Boga ludziom. Po co są ci kapłani? No bo właśnie, by głosić Ewangelię, dobrą nowinę, być pasterzem, być tym na wzór Jezusa Chrystusa, tym dobrym pasterzem, tym swego rodzaju pomostem między niebem, między ziemią a niebem, między ludźmi a Bogiem, Bogiem a ludźmi. I czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, prezbiterzy, chociaż nie posiadają pełni kapłaństwa, bo już powiedzieliśmy, że tą pełnię to mają biskupi, i w wykonywaniu swojej władzy są zależni od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską. I na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego wiekuistego kapłana, są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu. Więc w tej godności kapłańskiej są równi tutaj biskupom. To jest też bardzo istotne. Na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego i wiekuistego kapłaństwa, są związani godnością kapłańską. Chociaż są zależni od biskupów, to są z nimi związani godnością kapłańską, podaje nam katechizm Kościoła katolickiego. Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, aż po krańce świata, wewnętrznie gotowych do głoszenia wszędzie Ewangelii. No właśnie. I jak patrzymy nawet na statystyki, no to jest to bardzo łatwo zauważalne, że więcej jest w świecie, oczywiście, kapłanów, prezbiterów, niż biskupów. Oni są na tej pierwszej zupełnie linii frontu. Katecheza w szkole, katecheza przy parafii, różne misje zagraniczne, takie dosłowne, nie, gdzieś tam w Afryce, gdzieś tam w Brazylii, w Boliwii, prawda, tam jadą najpierw prezbiterzy ze swoją misją kapłańską. Z tą misją, która powierzona została apostołom przez Chrystusa. Idźcie i nauczajcie. Idźcie. I tutaj pięknie podaje katechizm, że to nie jest jakaś misja, jakiś dar ograniczony, jakieś zacieśnione posłanie, ale najszerzej, najszersza i powszechna misja zbawienia, aż po krańce świata, aż na cały świat. To jest bardzo istotne. I mam tutaj przy sobie książkę, nową książkę kardynała Roberta Saracha, no to z tamtego roku, z 2020, na wieczność, rozważania nad obliczem kapłaństwa. Książka bardzo piękna i tutaj właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, o tym głoszeniu Ewangelii, że są posłani kapłani, to jest ich zadanie nauczania. Prezbiterzy są w Kościele i dla Kościoła sakramentalnym uobecnieniem Jezusa Chrystusa, głowy i pasterza. głoszą autorytatywnie Jego słowo, powtarzają Jego znaki przebaczenia i daru zbawienia, zwłaszcza w sakramencie chrztu, pokuty oraz w Eucharystii. Dzielą Jego pełną miłości, troskę, aż do całkowitego złożenia daru z siebie za owczarnię, którą gromadzą w jedno i prowadzą do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jednym słowem, mówi kardynał, celem życia i działania kapłanów jest głoszenie Ewangelii światu i budowanie Kościoła w imieniu i w zastępstwie Chrystusa, in persona Christi, głowy i pasterza. Celem życia i działania kapłanów, powtórzę, jest głoszenie Ewangelii światu i budowanie Kościoła w imieniu i w zastępstwie Chrystusa, in persona Christi, głowy i pasterza. Jeśli by od tego odstąpił kapłan, to nie byłoby oczywiście dobrze. To wtedy można powiedzieć, to po co on jest, prawda? A ma nauczać, głosić Chrystusa i nieść Go aż na krańce świata, o Nim opowiadać. Co robią kapłani? No właśnie, jak powiedzieliśmy, właściwie wszystko sakramenty sprawują, sakramentalia są, jak powiedziałem, tym pomostem między niebem a ziemią, między Bogiem a człowiekiem. No dają Jezusa, mówiąc najkrócej, w sakramentach, w słowie, w katechezie, w spotkaniach. Całe ich życie to ma być życie, w którym oni nie tylko poprzez funkcje, zadania, sakramenty, liturgię, ale przez całe swoje życie, także postawę, zachowania, słowa, opowiadają, mówią, nauczają, świadczą o Jezusie Chrystusie. Główne zadanie. Święty José María Escrivá, podkreślając ważność kapłanów, prezbiterów, mówił, zobaczcie, Maryja urodziła Jezusa raz w Betlejem, a kapłani niejako rodzą Chrystusa za każdym razem, kiedy sprawują mszę świętą, kiedy stają przy ołtarzu. Kiedy dokonuje się przeistoczenie, to niejako rodzi się na ołtarzu Chrystus. I taka jest godność kapłana. Maryja raz przyniosła go na świat, a kapłan za każdym razem przynosi go na świat, kiedy staje przy ołtarzu, mówi święty José María Escrivá. A znany proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney, przecież mówił, jakie mocne słowa, kiedy ja sobie tu uświadamiam, to aż jakoś ciarki przychodzą. Po Bogu kapłan jest najważniejszy. I mówił znane też słowa, zabierzcie kapłana na 20 lat z parafii, a zobaczycie, że zaczną adorować cielca. Jak człowiek bez przewodnika duchowego, bez pasterza zaczyna się gubić, a że człowiek jest z natury religijny, to będzie szukał jakiegoś bożka, jakiegoś bóstwa, prawda, jakiegoś bałwana. Zabierzcie kapłana z parafii na 20 lat, zobaczycie, jak prędko zaczną adorować w tej parafii cielca, bo po Bogu kapłan jest najważniejszy, niezastąpiony. Nie ma kogoś, kto mógłby kapłana zastąpić. Już to mówiliśmy kiedyś. Są świetni mówcy, którzy potrafią piękniej mówić niż ksiądz. Naprawdę. I mogliby świetne katechezy, i wygłaszają mi katechezy, i mogliby kazanie powiedzieć, i mogliby świetną naukę dać konfesjonale penitentowi, ale nie mogą powiedzieć, ja Ciebie rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Największy siłacz mógłby stanąć przy ołtarzu, wyciągnąć ręce, tak długo by je trzymał nad darami, ale nie mógłby powiedzieć, oto ciało moje, oto krew moja, prawda? Bo nie jest księdzem, bo nie ma święceń. No właśnie, tak bardzo ważna jest posługa kapłanów. Ktoś mówi, módl się o powołania. Módl się za kapłanów, za tych, którzy są, żeby byli gorliwi, za tych, którzy są pogubieni, żeby wrócili na dobrą drogę i żeby nie brakło kapłanów, bo jeśli nie będzie księdza, jeśli nie będzie prezbitera, to kto da Chrystusa twoim dzieciom? Kto da Chrystusa twoim wnukom i następnym pokoleniom, jak nie będzie księży? Nie ma księdza, nie ma Eucharystii, nie ma spowiedzi, nie ma chrztu. No, chrzest może udzielić każdy. To już mówiliśmy, wtedy staje się nadzwyczajnym szafarzem. Ale tych sakramentów, pokuty pojednania, mszy świętej, sakramentu ołtarza nie będzie, jeśli nie będzie kapłanów. Dlatego tak bardzo ważna jest ta modlitwa i jak dobrze, że Państwo modlą się te margaretki za kapłanów. Pierwsze czwartki miesiąca, modlitwy, czuwania, adoracje, także nocne w wielu miejscach, o nowe powołania kapłańskie i zakonne i o wytrwałość dla tych, którzy na tej drodze już są. To jest bardzo ważne. Kapłani są potrzebni. Swoją świętą misję sprawują przede wszystkim w kulcie eucharystycznym, a zwłaszcza w uczcie eucharystycznej, w której działając w osobie in persona Chrystusa i głosząc Jego misterium, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich głową i uobecniają w ofierze mszy świętej aż do przyjścia Pana jedyną ofiarę Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa ofiarującego siebie raz jeden Ojcu jako ofiarę nieskalaną. Z tej jednej ofiary czerpie swoją moc cała ich posługa kapłańska. Uczta eucharystyczna, sprawowanie Eucharystii, mszy świętej w imieniu Chrystusa, stawać się Jego narzędziem, Jego dłońmi, uczestniczyć w tej bezkrwawej ofierze. To jest wielka godność, wielkie też zadania. I katechizm podaje w ostatnim zdaniu tego punktu, z tej jedynej ofiary czerpie swoją moc cała ich, czyli kapłanów, prezbiterów, posługa kapłańska, z Eucharystii. Jak bardzo ważna jest to modlitwa, jak bardzo jest to ważne każdego dnia dla kapłana, by tę mszę świętą sprawować dla ludu, ale też ku własnemu, dla własnego uświęcenia, prawda? To czyńcie na moją pamiątkę, karmienie się chlebem eucharystycznym, dawanie tego chleba żywego Boga Jezusa drugiemu człowiekowi. Nikt tutaj nie zastąpi kapłana w tym. A jakie jest to wielkie wydarzenie. Przychodzi Jezus. Jezus, który też umiera za nas na krzyżu i daje siebie. Drodzy Państwo, czytamy dalej w katechizmie Kościoła katolickiego o tej jedności, już mówiliśmy o tym, jedności prezbiterów z biskupami, którzy to prezbiterzy ślubują cześć i posłuszeństwo prawnie ustanowionemu biskupowi, także przełożonemu, gdy chodzi o kapłana zakonnego. Prezbiterzy, pilni współpracownicy urzędu biskupa, jego moc i narzędzie, powołani do służenia ludowi Bożemu, stanowią wraz ze swoim biskupem jedno prezbiterium, wykonując różne zadania. W poszczególnych lokalnych zgromadzeniach wiernych sprawiają, że w pewnym sensie biskup staje się w nich obecny, sami zaś jednoczą się z nim ufnie i wielkodusznie, a jego obowiązki i zatroskanie po części przejmują na siebie i codziennie starannie je wykonują. Prezbiterzy mogą wykonywać swoją posługę tylko w zależności od biskupa i w komunii z nim. Przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi, które składają podczas święceń, i pocałunek pokoju biskupa na końcu liturgii święceń oznaczają, że biskup uważa ich za swoich współpracowników, synów, braci i przyjaciół, a oni ze swej strony powinni okazywać mu miłość i posłuszeństwo. Mówiąc bardzo obrazowo, musi być taka relacja nie braterska, ale ojcowska, ojciec i syn. Pięknie to tutaj podkreśla katechizm, że biskup uważa prezbiterów za swoich współpracowników, ale proszę zauważyć, synów, braci, a także przyjaciół. Jakie to jest piękne. Działają dla jednego Boga w jednym kościele. Biskup ma, jak już mówiliśmy, tą misję rządzenia, kierowania. Sprawuje tą misję... No, kierowania całą diecezją, tym lokalnym, partykularnym kościołem. Musi ktoś czuwać nad wszystkim, nad działalnością parafii, gdzie parafię trzeba, czy kościół trzeba zbudować, gdzie trzeba poszerzyć, gdzie trzeba dać księdza, może drugiego, gdzie jednego trzeba zabrać, bo jest za dużo, a trzeba go dać w mniejsze miejsce. No cały szereg różnych spraw, ale do pomocy ma właśnie kapłanów, tych żołnierzy Chrystusa, byśmy powiedzieli, którzy dla Niego są współpracownikami, ale pięknie, jeszcze raz podkreślę, jak mówi katechizm, kapłani dla biskupa to mają być synowie, bracia, przyjaciele, którzy muszą biskupowi okazywać miłość, posłuszeństwo. Zawsze nas uczono, że w woli przełożonych, także biskupa, odczytujemy wolę samego Boga. Może, jak powiedziałem wcześniej, może nam się coś nie podobać, możemy po ludzku się nie zgadzać, możemy dyskutować oczywiście, ale ostatecznie posłuszeństwo, pokora gwarantuje Boże błogosławieństwo. A Pan Bóg nawet nieraz z błędnych decyzji, bo przecież i biskup, i kapłan to jest tylko człowiek, może popełniać błędy, prawda? Nawet z tych błędów potrafi wyprowadzić później jakieś dobro. Ważne jest też, aby w tych szeregach kapłańskich prezbiterów też było wzajemne braterstwo, żeby też kapłani byli dla siebie dobrzy, sami. Tworzą to jedno, mówimy tak mądrze, prezbiterium, otaczali się braterską przyjaźnią, życzliwością, taką braterską miłością. Budowali taką wspólnotę, jedność, by się wspierali, pomagali sobie. Czytamy, wszyscy prezbiterzy przez święcenia włączeni do stanu prezbiterów związani są z sobą najgłębszym braterstwem sakramentalnym, szczególnie zaś tworzą jedno prezbiterium w diecezji, w której służą pod zwierzchnictwem własnego biskupa. Jedność prezbiterium wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo wyświęconego wkładają ręce także kapłani. Rzeczywiście, kiedy jest nowo wyświęcony kapłan w katedrze, to nakładają na niego ręce później. Jeśli są inni biskupi, to inni biskupi, ale też wszyscy zgromadzeni na tej liturgii, na tej uroczystej mszy świętej kapłani. To właśnie wyraża, jak mówi katechizm, tą jedność całego prezbiterium. Kapłani też modlą się nad tym, dopiero co przed chwilą przez biskupa wyświęconego kapłana, w tym momencie najmłodszego na świecie. Więź, jedność braterska kapłanów. Muszą być zatem kapłani ludźmi głębokiej wiary. Tylko mają służyć Chrystusowi. To jest zasadnicze. Jestem na tej ziemi kapłanem dla Chrystusa. Jeśli jakaś jest inna misja, inna rola, to niedobrze. To niedobrze. Na różny sposób może ewangelizować ksiądz w parafii, w katechezie, na misji, służąc w jakimś wydawnictwie, właśnie w radiu, może w telewizji, prowadząc konferencję, jakąś działalność internetową, poprzez którą też dociera poprzez różne konferencje do ludzi, ale zawsze celem Chrystus. Zawsze na pierwszym miejscu służba Chrystusowi, głoszenie dobrej nowiny, no i oczywiście, jak mówiliśmy tutaj, sprawowanie świętych sakramentów, być przedłużeniem rąk Chrystusa, a więc wiara. Wspomniany kardynał Sarach w innej książce, którą też mam przed sobą, Służyć prawdzie, to też o kapłaństwie książka, wcześniejsza, tylko spojrzę z którego roku, rok wcześniej jeszcze, 2021, mówi, potrzebujemy kapłanów, którzy będą ludźmi wiary, bo z wiary rodzi się gorliwość. Kapłana, który jest człowiekiem prawdziwej, solidnej wiary, w gruncie rzeczy nie będzie zbyt wiele kosztować, mimo oczywistego zmęczenia w niektórych momentach, oddanie własnego życia w ręce Jezusa i powiedzenie Mu, użyj mnie, Panie, zabierz wszystko, daj Ci wszystko, co moje, abyś Ty użył dla swoich celów. Gorliwość o duszę jest w gruncie rzeczy przede wszystkim gorliwością o Pana, o Jego sprawę. I dalej mówi kardynał Sarach, kapłan będący człowiekiem wiary wykonuje swoje obowiązki nie dlatego, że spodziewa się otrzymać coś w zamian. On je wykonuje dlatego, że zrozumiał, iż to jest słuszne. To jest słuszne i piękne. I zrozumiał, że taki jest prawdziwy sens jego życia. To jest to, co mówi katechizm. Jest powołany, by współpracować z biskupem, ale celem jest należyte wypełnienie apostolskiego posłannictwa powierzonego przez Chrystusa. A Chrystus jaką miał misję? Wypełnić wolę Ojca, głosić dobrą nowinę o zbawieniu. I to ma czynić kapłan. Zrozumiał, że taki jest prawdziwy sens jego życia. Praca męczy, to prawda, mówi kardynał Robert Sarach. Ale praca wykonywana z miłości do Chrystusa jednocześnie dodaje sił. Już kiedyś Państwu ten cytat tutaj podawałem. I kończąc powoli, bo jeszcze mamy tutaj o diakonach, chciałbym jedno zdanie, to jeszcze mam tutaj taką luźną książkę Rozmowy o kapłaństwie, celibacie, a także małżeństwie z rozsądku, ale zatrzymam się przy rozmowach o kapłaństwie. Już świętej pamięci wspaniałego zakonnika, dominikanina, ojca Joachima Badeniego, człowieka uśmiechu, radości, wysoko wykształconego też, ale jednocześnie z poczuciem humoru, no tak go trochę porównuję do ojca Leona Knabita, to zresztą byli koledzy, czy może nawet przyjaciele. Ojciec Badeni zmarł w opinii świętości, wspaniały kapłan. I w tej książce właśnie o kapłaństwie, celibacie i małżeństwie z rozsądku, w rozmowie z panią Aliną Petrową Wasilewicz, on na pytanie, jakie są najważniejsze cechy dobrego księdza, mówi posłuszeństwo wobec Boga. Posłuszeństwo wobec Boga. Są dwie rzeczy dla Pana Boga ważne. Wiara i posłuszeństwo. Kapłan ślubuje posłuszeństwo biskupowi, mówi to zakonnik. My tego nie robimy, bo bo przyrzekamy z przełożonemu, ale pisze dalej, ksiądz diecezjalny musi obiecać na święceniach biskupowi, który mówi posłuszeństwo mnie i moim następcom. Tylko tyle. Po pewnym czasie to robi się nawykowe. Słuchaj Izraelu. Wiara. Nie ma rzeczy ważniejszej od wiary. Może miłość, ale miłość bez wiary jest niewiele warta. Tam, gdzie jest wiara, jest niesamowita potęga, mówi ojciec Badeni. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna, mówi Jezus. Zapisane jest to w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w 6 wersecie. Dlatego, mówi ojciec Joachim Badeni, wiara to jest dynamit, straszliwa siła. Kapłan musi być człowiekiem wiary. Dwie rzeczy są ważne dla Pana Boga. Wiara i posłuszeństwo. No ale tym samym dla kapłana. Wiara i posłuszeństwo. Drodzy Państwo, i tutaj należałoby już zakończyć, ale może tylko jeszcze przeczytam, żeby już zakończyć ten tutaj temat sakramentu święceń. No to jeszcze święcenia diakonów, ostatnie dwa punkty. Są wyświęcani dla posługi. Jest to sakrament święceń, nie są kapłanami, a więc nie mogą sprawować wszystkich sakramentów. Mogą chrzcić dzieci, mogą błogosławić małżeństwa. To, gdy chodzi o sakramenty, oczywiście nie mogą rozgrzeszać, nie mogą namaszczać. Mogą też sprawować pogrzeby, mogą i powinni głosić Słowo Boże, ale właśnie są dla posługi. Czytamy w katechizmie punkt 1569. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Przy święceniach diakonatu tylko biskup nakłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem w zadaniach swojej diakonii. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią, takim charakterem, której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który staje się diakonem, to znaczy sługą wszystkich. Diakon to jest sługa wszystkich. Już ma szaty liturgiczne, ale nie tak jak kapłan. Stuła jest tak w poprzek tułowia rozciągnięta, założona i dalmatyka, nie ornat. Od momentu święceń diakon odmawia liturgię godzin, brewiarz. Jest to obowiązek. Tych wszystkich godzin 5 dziennie odmawia. Do diakonów należy m.in. asystowanie biskupowi i prezbiterium przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, błogosławienie go, głoszenie Ewangelii, przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu, no to co powiedziałem Państwu, i poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. A więc diakon to sługa. I ostatni punkt. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół łaciński przywrócił diakonat jako właściwy i trwały stopień hierarchiczny, podczas gdy kościoły wschodnie zachowały go nieprzerwanie. Diakonat stały, bo jeszcze o takim trzeba powiedzieć, który może być udzielany żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie dla posłania kościoła. Istotnie, jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni, którzy pełnią w kościele prawdziwą posługę diakona, czy to w życiu liturgicznym, duszpasterskim, czy to w pracy społecznej, charytatywnej, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazane tradycją apostolską i złączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją służbę. Tak więc mamy diakonów, którzy wyświęcani są dla posługi, są diakoni, którzy są święceni na jakiś określony czas, by potem stać się kapłanami kościoła, ale są diakoni stali, którzy są święceni tylko do posługi i nie ma tam dalej kontynuacji do kapłaństwa służebnego, bo diakoni stali bardzo często to już są mężczyźni żonaci i mają swoją normalną pracę, normalny dom, rodziny, a jednocześnie służą w kościele na miarę czasu, możliwości i swoich obowiązków. Także bądźmy wdzięczni. W Polsce ten stan coraz bardziej jest obecny, może jeszcze trochę przyjmowany jest niestety z pewnym dystansem, ale cieszmy się, że są tacy, którzy chcą służyć przy kościele. To nie są kapłani, ale są święceni, przyjmują sakrament święceń dla posługi. Dzisiaj, drodzy Państwo, tyle święcenia prezbiterów, czyli współpracowników biskupów, tych, którzy są przedłużeniem rąk Jezusa i nóg i ust na ziemi, mają głosić Ewangelię, sprawować sakramenty aż po krańce świata. No i diakoni przeznaczeni, święceni dla posługi, by też współpracowali z biskupem i z kapłanem, z prezbiterem. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, o nowe powołania zakonne, by nie brakowało tych, którzy będą nieść Chrystusa aż po krańce świata. Dziękuję Państwu za uwagę.